Do 31 grudnia jest pierwszy nabór tego roku lub do wyczerpania puli. Budżet programu to jest 1 400 000 000 zł. Generalnie program jest od 2022 roku, czyli od 21 lipca do końca 2026 roku. Ten końcowy rok 2026 do 31 grudnia to jest taki rok zamykający, gdzie my jako Wojewódzki Fundusz się rozliczamy.
Ciepłe mieszkanie to nowy program wspierający termomodernizację i wymianę źródeł ogrzewania.
Punkt konsultacyjny tak naprawdę nosi troszkę dłuższą nazwę, to jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym przekazujemy wszystkie podstawowe informacje odnośnie programu, odnośnie warunków, kosztów kwalifikowanych, progach dofinansowania, o różnych możliwościach zwiększenia dotacji. Mamy 3 progi dochodowe, jest to poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy. I tak naprawdę w punkcie konsultacyjnym można dostać nie tylko informacje o programie, ale można również wypełnić z moją pomocą wniosek, skompletować dokumenty, później wypełnić wniosek o płatność.
Chcieliśmy wymienić piec na bardziej ekologiczny, na taki, z którym nie będzie za dużo problemów, czyli nie będziemy musieli schodzić do tego pieca, podkładać, tak? Nie będzie nam dymił, gdzieś zadymiał, okno otwarte, wlatuje powietrze brudne i no, tylko dlatego zdecydowaliśmy się na wymianę tego pieca.
Jak przebiega termomodernizacja i wymiana pieców w gminie Ośno-Lubuskie?
Przede wszystkim, żeby złożyć taki wniosek, należy założyć konto, aktywować je i tam wypełnić druk. Najpierw to jest wniosek o dofinansowanie, a później trzeba złożyć wniosek o płatność. Generalnie pomagam we wszystkim, tak? Bo i zakładam konto z mieszkańcami i wypełniam wnioski. Jednak mało osób same przez swoje profile zaufane chcą składać wniosek, bo mają jakby obawy, że coś źle wypełnią, tak? Wolą jednak korzystać tutaj z punktu. Nie ukrywam też, że odbieram też telefony z innych gmin, bo jednak zainteresowanie, tak jak powiedziałam wcześniej, jest duże i z innych gmin, gdzie nie ma tych punktów informacyjnych, również ludzie dzwonią tutaj do mnie, pytają o pewne rzeczy, udzielam oczywiście informacji.
Jak złożyć wniosek o dopłatę? To tematy dzisiejszej audycji pod hasłem Pokonaj smog. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośno-Lubuskiego.
Panie burmistrzu, Ośno jest miastem wyjątkowym, zabytkowym, pięknym. Należy dbać o każdy element tego miasta, a w szczególności o zabytki, które cierpią na przykład z racji jakości powietrza. Czy jakość powietrza w Ośnie-Lubuskim zadowala Pana i mieszkańców?
Myślę, że w tym względzie sporo jeszcze do zrobienia, bowiem co do jakości, co do czystości powietrza mamy jeszcze zastrzeżenia, które są dostrzegane z pewnością w okresie grzewczym. Stąd też tutaj również i nasze działania, żeby poprawić ten stan rzeczy. I myślę, że w perspektywie tych lat, które minęły, ale też i w perspektywie kolejnych lat, wiele dobrego tutaj może się jeszcze stać.
Przystąpiliście, korzystając z takiej możliwości oczywiście, do programu Czyste Powietrze. Uznał Pan, czy może radni również, że to pomysł, który pozwoli przyspieszyć realizację tego celu, o którym Pan mówił wcześniej?
Ja postrzegam działalność samorządową w ten sposób, iż rolą, zadaniem samorządu, urzędu jest wspieranie, wspomaganie mieszkańców na wszelkich możliwych płaszczyznach. I jedną z takich płaszczyzn jest pomoc w zakresie ubiegania się przez naszych mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Od 2019 roku tutaj w Urzędzie Miejskim w Ośno-Lubuskim funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Bardzo aktywnie tutaj działamy i wspieramy naszych mieszkańców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie. Przez ten okres czasu zostało złożonych 42 wnioski, z czego 26 otrzymało już dofinansowanie i nasza praca, nasza działalność w tym zakresie dalej będzie kontynuowana, ażeby wspierać mieszkańców miasta i gminy Ośnolubuskie.
Bazujecie tylko na tym programie, czy macie też gminny? Niektóre samorządy mają swój pomysł na wspomaganie, no właśnie, ograniczenia tej niskiej emisji.
Dotychczas bazujemy na programie Wojewódzkiego Funduszu i nasze działania wokół tego programu się koncentrują.
Widać potrzebę takiego działania w tym kierunku, ograniczenia tej niskiej emisji, czy nie wiem, powiedzmy listopadowy poranek albo listopadowy wieczór w nosie da się zauważyć?
Myślę, że te walory, o których pan wspomniał, są czasami wyczuwalne, stąd też na pewno jest potrzeba funkcjonowania tego programu i tym samym pomagania mieszkańcom, ażeby mogli takowe dofinansowanie uzyskać.
Przy okazji zapytam o zakłady, które pewnie gdzieś w okolicy tutaj funkcjonują. Czy one nie przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza?
Myślę, że na całe szczęście w Ośnie-Lubuskim nie ma takich zakładów, które z punktu widzenia środowiska, ochrony środowiska byłyby trudne, tak, zaliczone do tych trudnych kategorii. Mamy ten może komfort, jeśli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, iż ta działalność przemysłowa nie generuje przynajmniej znacząco tych negatywnych skutków, a tym samym no, jest ta inna skala być może w porównaniu do innych miast, do innych samorządów.
Anna Żołędziejska, Urząd Miejski w Ośnie-Lubuskim.
I pani zajmuje się programem Czyste Powietrze, a właściwie prowadzi pani gminny punkt konsultacyjny. Z czym się do pani zwracają potencjalni beneficjenci, o co pytają?
Punkt konsultacyjny tak naprawdę nosi troszkę dłuższą nazwę. To jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym przekazujemy wszystkie podstawowe informacje odnośnie programu, odnośnie warunków, kosztów kwalifikowanych, progach dofinansowania, o różnych możliwościach zwiększenia dotacji. Mamy 3 progi dochodowe, jest to poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy. I tak naprawdę w punkcie konsultacyjnym można dostać nie tylko informacje o programie, ale można również wypełnić z moją pomocą wniosek, skompletować dokumenty, później wypełnić wniosek o płatność i kompletować wszystko, co jest potrzebne, bo to nie tylko wniosek, nie tylko te podstawowe informacje, ale też fakturki, jakieś dodatkowe dokumenty odnośnie nowego źródła ciepła, protokoły i wszystko tutaj można skompletować.
Jak już pani mówi o kompletowaniu tego wszystkiego, ten zasób dokumentów, wniosków, zezwoleń jest spory? Dużo tego wszystkiego jest?
Do pierwszego wniosku o to, czy mieszkaniec kwalifikuje się do programu, tak naprawdę potrzebujemy podstawowe dane wnioskodawcy, budynku, czyli numer księgi wieczystej, numer działki, gdzie to się znajduje. Potrzebujemy jeszcze, w zależności, jeżeli jest podwyższony poziom dofinansowania, zaświadczenie, które jest u nas wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej i z tym zaświadczeniem, jeżeli kwoty nie przekraczają tutaj progów określonych, to można otrzymać podwyższony poziom dofinansowania, to zaświadczenie po prostu wymagane.
Czyli tych dokumentów trochę jest, ale to nie jest kłopot z gromadzeniem ich, można sobie z tym poradzić.
W pierwszym wniosku o kwalifikację to jest dosłownie wniosek, ewentualnie zaświadczenie, chyba że nie ma numeru księgi wieczystej nadanego, no to jeszcze potwierdzenie, jakiś akt własności, a w wniosku o płatność potrzebujemy już właśnie kopię faktur, dokumenty od nowego pieca, potrzebujemy też protokół wykonawcy i to są takie niezbędne. I to w zależności od zakresu finansowania, po prostu potwierdzenie, co zostało wykonane.
Burmistrz mówił, że od 3 lat już ten punkt w zasadzie działa, więc kilkadziesiąt wniosków przez pani ręce przeszło. Projekt przewiduje różne możliwości skorzystania, bo to i można ocieplić dom, i można sięgnąć po pompę ciepła, i można piec wymienić. O co najczęściej pytają, o którą z form pytają potencjalni beneficjenci?
My tutaj jesteśmy tak faktycznie od 2019 roku. Tych wniosków no tutaj jest już sporo. Wnioski o płatność również, bo to tak naprawdę beneficjent ma 30 miesięcy na zrealizowanie. Ale przeważnie tutaj, jeżeli ten zakres jest mniejszy, tylko wymiana pieca, to dość szybko się odbywa. Tuż po zakończeniu inwestycji kompletujemy dokumenty i możemy wysyłać już wniosek o płatność. Program też się zmienia. To znaczy jakieś aktualizacje są przeważnie ułatwia wypełnienie wniosku, a najczęściej wymiany są na kocioł na pelet drzewny, bądź no teraz się zrobiły modne pompy ciepła. Wcześniej kocioł gazowy był najczęściej wybierany, ale teraz ze względu na to, co się dzieje, przeważnie wybierana jest pompa ciepła.
Mówiła Pani o wypełnianiu wniosków, o tym, że doradza Pani osobom, które przychodzą tutaj. Z czym one mają największy problem? O co pytają, gdzie się zastanawiają, w którym miejscu mają kłopoty?
Tak naprawdę to wszystko zależy od mieszkańca, bo jeżeli przychodzi mieszkaniec i mówi, że chce wymienić piec, i to jest cała wiedza na ten temat, no to musimy po prostu od początku wyjaśnić zasady, reguły, jaki jest regulamin. To się troszkę wtedy wydłuża, ale już mówimy, jak to będzie wyglądało, jak trzeba się przygotować do wniosku o płatność, co trzeba już sobie przygotowywać, a tak naprawdę takie problemy na pierwszym etapie to już na pewno jest chęć zatrzymania starego źródła ciepła. W przypadku, kiedy paliwo na przykład podrożeje, bądź będzie jakaś awaria, mieszkańcy już myślą na zapas. I to jest pierwszy powód, jeżeli chcieliby zastawić stare źródło ciepła, a to po prostu wtedy już nie jest zakwalifikowane. Musi zostać stare, nieefektywne źródło ciepła zlikwidowane.
Jak radzą sobie osoby starsze, które mają pewien deficyt wiedzy na temat obsługi komputerów?
No, tak naprawdę w naszym punkcie mamy wyposażenie laptop z dostępem do internetu, który udostępniamy. No ja również też w punkcie jako osoba prowadząca pomagam od początku. Czasami jeżeli są to osoby starsze, to trzeba założyć najpierw pocztę mailową, żeby był dostęp do portalu beneficjenta, który jest dedykowaną stroną tutaj dla programu Czyste Powietrze. No i po prostu z moją pomocą powolutku, ale dajemy radę.
Nazywam się Elżbieta Banaś i skorzystałam z programu Czyste Powietrze. Jestem mieszkanką Ośna Lubuskiego.
Dlaczego zdecydowała się Pani korzystać z tego programu?
Po pierwsze, to chcieliśmy wymienić piec na bardziej ekologiczny, na taki, z którym nie będzie za dużo problemów, czyli nie będziemy musieli schodzić do tego pieca, podkładać, tak? Nie będzie nam dymił, gdzieś zadymiał, okno otwarte, wlatuje powietrze brudne i tylko dlatego zdecydowaliśmy się na wymianę tego pieca.
Jak rozumiem, do tej pory to właśnie tak było, jak Pani mówiła, czyli ten piec był węglowy.
Tak, tak. Do tej pory mieliśmy piec węglowy, wymieniliśmy na ekogroszek.
Jak to się odbyło? Bo najpierw była idea, pomysł, czy najpierw była wiedza o tym, że taki program jest?
Najpierw to zbieraliśmy w sumie fundusze na takie coś, bo to jednak jest kosztowne. Nie każdego po prostu stać na to nawet, żeby wyłożyć te pieniądze, bo to jednak trzeba. Mówmy o tym, że najpierw trzeba wyłożyć pieniądze, tak? Zanim dostaniemy ten jakiś tam zwrot, więc musieliśmy pierw po prostu odłożyć pieniądze, żeby móc wymienić po prostu na piec ekogroszek. Dowiedzieliśmy się praktycznie z reklam, tak, z telewizji, z gazet też tutaj dowiadywałam się u pani Ani, czy jest taki program, że możemy tutaj do pani przyjść i po prostu, żeby pomogła nam złożyć wniosek o dofinansowanie do tego właśnie czystego powietrza.
Czyli najpierw był pomysł, reklamy,
tak,
potem
jest. Było
gromadzenie pieniędzy, konsultacje, aż wreszcie doszło do realizacji.
Tak.
Jak już zapytam o realizację, to nie jest to, zdaje się, prosty wybór. Tych kotłów, pieców, które można zainstalować, jest sporo. Jak Państwo dokonali wyboru tej właściwej dla Państwa najlepszej?
Pojechaliśmy do firmy, która zajmuje się właśnie wymianą takich piecy i tam skonsultowaliśmy z panem, który po prostu piec jest w danej kategorii najlepszy, który jest energooszczędny, tak, bo to wszystko trzeba brać pod uwagę, który nie spala i nie wytwarza tam emisji takich i takich tam. No i po prostu ten pan dobrał nam dany piec, żeby był do naszego domu dopasowany, tak, i w ramach oszczędności był w miarę w przystępnej cenie i w miarę najlepszej kategorii.
Składanie wniosku przebiegało bezproblemowo? Były z czymś kłopoty? Czy tu pani Ania pomagała jak mogła?
To znaczy tu pani Ani to muszę podziękować, bo tylko dzięki niej mieliśmy złożony ten wniosek, bo powiem panu szczerze, niby jest prosty, ale w gruncie rzeczy niestety nie jest tak. Bo po prostu sam wniosek może nie jest aż tak źle, żeby złożyć, ale pani Ania nam tutaj bardzo, bardzo naprawdę pomogła. I dzięki pani Ani mieliśmy złożony wniosek. No tak jak pani Ania tutaj mówiła, potem dochodzą do tego jeszcze różnego rodzaju rachunki, faktury, skany, oświadczeń, zaświadczeń. To już jest z tym trochę problemu, bo to jednak trzeba gromadzić wszystko po kolei, bo nie każdy o tym wie, że najmniejszy papierek jest po prostu ważny, tak? Bo tego wymagają po prostu ludzie, którzy siedzą tam w tym czystym powietrzu, tak? Tym się zajmują i tego wymagają. Ja na przykład na swoim mogę powiedzieć, że musiałam nawet do pana pisać, który produkuje te piece, które kupiliśmy, a to są znane piece, więc musieliśmy do tego pana pisać, bo tam ten pan był właścicielem razem z synem i musieliśmy od niego nawet brać oświadczenie, że po prostu ten pan przepisał na syna całą firmę, bo figuruje na przykład w karcie gwarancyjnej tylko nazwisko i imię tego pana, a już jest właścicielem syn. Więc takie rzeczy też musieliśmy robić, nie wiem po co. Mnie powinno interesować tylko faktura dana za piec, tak? Karta gwarancyjna, kto podbił, kto produkuje ten piec, kto jest producentem i na tym powinno się skończyć. No ale tutaj no może tylko ja tak miałam, no nie wiem jak ktoś inny.
Ostatecznie jednak wszystko skończyło się dobrze. Pieniądze, które Państwo wyłożyli, bo taka jest procedura, że najpierw się wykłada swoje pieniądze, udało się odzyskać od funduszu w ramach programu.
W moim przypadku po prostu gratis opalałam zimę. O, tak mogę powiedzieć. Miałam gratis na węgiel, bo to nie jest tak, że fundusz zwraca Panu 50-100%, tak? To jest tam jakaś kwota. W moim przypadku ta kwota była chyba minimalna, bo ja dostałam 4000, więc w tamtym roku 1000 zł kosztowała to na węgla, więc dostałam na zimę tak jakby gratis węgiel. No w tym roku niestety 3 razy tyle trzeba zapłacić za węgiel.
Pokonaj smog.
Od 21 lipca ruszył nabór do programu Ciepłe Mieszkanie. Działa on podobnie do funkcjonującego już od kilku lat programu Czyste Powietrze. Umożliwia właścicielom domów jednorodzinnych ubieganie się o dopłatę na wymianę na przykład pieca albo też termomodernizację. W studiu gościmy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Mariusza Herbuta. Dzień dobry. Mówiliśmy o tym czystym powietrzu, a teraz mamy Ciepłe Mieszkanie. Co to za program? Do kogo jest adresowany i jakie efekty może przynieść?
Program Ciepłe Mieszkanie jest bardzo zbliżony, podobny do programu Czyste Powietrze, który od kilku lat już wdrażamy jako wojewódzkie fundusze, ale ma pewne różnice. I te różnice to są takie, że program skierowany jest do gmin, a gminy poprzez swoje utworzenie swoich regulaminów, swoich wniosków o płatność, swoich wniosków o dofinansowanie, ogłaszają nabór. I ten nabór jest skierowany już do osób fizycznych, którzy mieszkają na terenie gminy.
To znaczy każda gmina może inny mieć system naboru?
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Ale są jakieś ramy?
Nie ma sprecyzowanych jakby takich ram, że ma być program wyglądać taki, tak samo w każdej gminie. Staramy się doradzać, bo mamy telefony, aby te regulaminy i te wnioski o płatność zrobić na podobny system, jak jest w czystym powietrzu, bo to już jest pewny proces, pewien wzór opracowany i warto go po prostu adaptować do swoich warunków. I tak jak pan redaktor powiedział, nabór jest od 21 lipca poprzez generator wniosków. Jest nabór. My jako Wojewódzkie Fundusze robimy nabór i gminy mogą składać do nas. Dodam tutaj, że Narodowy Fundusz program ogłosił już 15 lipca, gdzie Wojewódzkie Fundusze są tym takim pośrednim beneficjentem i my już składaliśmy wnioski o udostępnienie środków na ten program i teraz gminy składają wnioski do nas, do Wojewódzkiego Funduszu, do każdego Wojewódzkiego Funduszu. Następnie po złożeniu tego wniosku, po ocenie tego wniosku i po zakwalifikowaniu jego poprawności, gminy ogłaszają nabór wniosków dla swoich mieszkańców swojego terenu, czy to dla domów jednorodzinnych, czy to dla budownictwa wielorodzinnego, czyli dla każdego lokalu mieszkalnego.
To właściciele lokalu będą składali wnioski, czy też tak, spółdzielnie?
Tutaj na dzień dzisiejszy program przewiduje składanie wniosków przez właścicieli, współwłaścicieli tych lokali mieszkalnych. Natomiast planowane jest też uruchomienie programu tak, aby wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe mogły składać jakby w imieniu mieszkańców, ale na dzień dzisiejszy ciepłe mieszkanie jest skierowane, podobnie jak czyste powietrze, do osób fizycznych, właścicieli, współwłaścicieli lokali mieszkalnych czy domków jednorodzinnych na terenie gminy.
Tu też będą różnice pod względem zarobków, to znaczy poziom zarobków będzie oddziaływał na
tutaj
wysokość
mamy
dotacji?
Mamy również podział taki na grupy i pierwsza grupa, czyli do 120 tysięcy złotych dochodu.
120 rocznie, rozumiem, tak?
Rocznie, tak, w stosunku rocznym. I intensywność tutaj dofinansowania to jest do 30% kosztów kwalifikowanych i maksymalnie 15 tysięcy złotych. Natomiast drugą grupą, tu już ta grupa pod tym poziomie podwyższonym, czyli również muszą mieć mieszkańcy zaświadczenia z gmin o dochodach i jest rozróżnienie dla gospodarstwa jednoosobowego, czyli jakiś emeryt po prostu, jeżeli mieszka, nie tyle, niekoniecznie musi to być emeryt, ale osoba mieszkająca sama w lokalu mieszkalnym czy w domu, jego dochód nie może przekroczyć 2342 zł. Natomiast jeżeli jest wieloosobowa rodzina, to ten dochód nie może przekroczyć 1673 zł na osobę. I trzecią, i tutaj maksymalny poziom dofinansowania jest do 60%, nie więcej jak 25 tysięcy złotych. Trzecią tą najwyższą grupą, czyli z tej tak zwanego ubóstwa energetycznego, to jest, jeżeli jest również gospodarstwo jednoosobowe, to dochód nie może przekroczyć 1260 zł, a jeżeli jest wieloosobowe, to jest dochód nie może przekroczyć 900 zł i tutaj maksymalny poziom dofinansowania jest do 90% i maksymalna kwotowo 37 500 zł. Jest jeszcze jeden taka intensywność dofinansowania, czyli ta podwyższona. Jeżeli dana gmina występuje na liście, gdzie są przekroczenia zanieczyszczeń. Tak się składa, że akurat w województwie lubuskim nie mamy takich gmin czy takich miejscowości, gdzie jest mocne zanieczyszczenie, są przekroczenia, czy to pyłów PM10.
Ani jednej gminy nie ma?
Ani jednej na tej liście nie ma w województwie lubuskim. A tutaj jest poziom dofinansowania tam maksymalnie 35% i 17,5 tysiąca złotych. W drugiej grupie to jest maksymalnie 26 tysięcy 900 i w trzeciej grupie to jest maksymalnie 39 900, czyli dla tej grupy najuboższej. Myślę, że w dużej mierze już wdrożenie tego programu Czyste Powietrze od tych kilku lat, od 2018 roku, ta poprawa nastąpiła. No, nie da się ukryć. To jest też trochę tak jak tych instalacji fotowoltaicznych. Już trochę też powstało w naszym województwie, jak również tych ponad prawie 8,5 tysiąca mieszkańców czy domostw skorzystało z naszego programu Czyste Powietrze na wymianę źródeł ciepła, tych nieefektywnych na efektywne.
A właśnie, a co będzie można zrobić za środki uzyskane w programie Ciepłe Mieszkanie?
Można powiedzieć, że katalog kosztów kwalifikowanych czy tych przedsięwzięć jest taki sam, tożsamy.
No tak, ale ogniwa fotowoltaiczne to trudno założyć w mieszkaniu, czy też pompę ciepła.
Dokładnie tak. No oczywiście w budownictwie wielorodzinnym to założenie pompy powietrznej czy instalacji fotowoltaicznej, no nie ma takiej, można powiedzieć, możliwości.
Chyba, że zbiorą się wszyscy mieszkańcy i na dachu swojego bloku mogą założyć taki zestaw baterii takich ogniw fotowoltaicznych, ale to wtedy jak to będzie rozliczane?
No, każdy będzie miał po prostu licznik, ale to trzeba powiedzieć, że to wykorzystanie tej płaci dachowej na tą instalację, ta instalacja i tak nie zapewni tej potrzebnej energii na po to, żeby zasilić na przykład pompę ciepła czy instalację centralnego ogrzewania na prąd. Tutaj bardziej można byłoby pójść w kierunku takim, że te części wspólne, czyli klatki schodowe, windy, oświetlenie budynku dookoła, i na to wykorzystać instalację fotowoltaiczną, bo ona też jest jakby do rachunku doliczana w takim budownictwie.
Instalacja plus na przykład magazyn energii. Jakiś,
dokładnie, tak. Dokładnie tak. Ale tutaj zakup i montaż kotłów gazowych o klasie energetycznej tej A+, pompa ciepła, bo tak jak powiedziałem, tutaj domki jednorodzinne również z danej gminy, z danej miejscowości mogą aplikować do tego naboru, który ogłosi gmina, czyli pompa powietrze-powietrze, pompa powietrze-woda wraz z sprzętem, zbiornikami na akumulacyjnymi, buforowymi, czy zbiornik na ciepłą wodę. To jest wszystko tym objęte tym kosztem kwalifikowanym.
Wymiana okien, drzwi, tak?
Wymiana okien, drzwi, jeżeli są drzwi oddzielające zewnętrzne. Część jakby nieogrzewaną, to takie również wchodzą w grę inwestycje. Trzeba jednak jeszcze tutaj dodać, że
tak
tam, gdzie
się...
tam, gdzie w przypadkach, gdzie jest możliwość podłączenia lokalu czy budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej, to w pierwszej kolejności podłączamy się do sieci ciepłowniczej. Nie możemy na przykład wykonać instalacji gazowej, wewnętrznej, tak żeby powiesić kocioł gazowy.
A jeżeli ktoś w mieszkaniu chciałby wymienić kuchenkę elektryczną na bardziej ekologiczną, bardziej oszczędną, wymienić oświetlenie w mieszkaniu na oświetlenie LED-owe tylko na przykład, to takie elementy też by wchodziły w grę?
Elementy wchodzą tutaj, jeżeli na przykład chcielibyśmy przebudować, zmodernizować instalację centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, czy doprowadzić instalację gazową do kotła, to są koszty kwalifikowane. Oczywiście, jeżeli też chcielibyśmy wykonać ogrzewanie elektryczne, to również jest to kosztem, czyli albo kocioł CO, albo grzejniki elektryczne, bo takie rozwiązania również są. To są koszty kwalifikowane. Tutaj ten koszt, o którym pan redaktor mówił, niestety nie będzie
możliwy. No tak, ale tutaj w przypadku mieszkań, w budynku wielorodzinnym, dużo rzeczy można zrobić oszczędzając energię, ale wspólnie, ponieważ zewnętrzne ściany na przykład ocieplić, czy stworzyć jakieś dodatkowe źródło energii, to wtedy wydatek jest mieszkańców. Wszystkich muszą w tym domu się złożyć po prostu fizycznie, bo inaczej to nie będzie działało po prostu. Jeden z mieszkańców mieszkający na trzecim piętrze nie będzie przecież inwestował w ocieplenie całego budynku.
No dokładnie tak. Tutaj dochodzimy do pewnego takiego jakby porozumienia wewnętrznego w danym lokalu, bo wiadomo, że lokal, który jest zlokalizowany przy ścianach zewnętrznych, szczytowych, gdzieś tam w narożniku, będzie bardziej narażony na straty ciepła niż ten lokal, który jest, można powiedzieć, wewnątrz, w środku.
No tak, tylko trudno z kolei ogrzewać jeden lokal z zewnątrz, a nie całą ścianę, prawda?
Oczywiście, dlatego tutaj jest potrzebne...
Czyli gminy tutaj mają pole do popisu, tak? Bo mogą ustalić tak regulamin, żeby to pasowało do oczekiwań mieszkańców.
Dokładnie tak. No, tu jest z jednej strony pewna dowolność gminy w tworzeniu tego regulaminu i co oni chcą po prostu zawrzeć i generalnie co chcą, jaki efekt uzyskać. Wiadomo, że sama wymiana źródła ciepła to jest jedno, ale jeżeli będziemy mieli ściany papierowe, gdzie będą bardzo duże straty, no to tego nośnika energii będziemy po prostu zużywali więcej, jeżeli nie wymienimy źródła, nie wymienimy stolarki okiennej, nie docieplimy ściany zewnętrznej. Tu są właśnie te efekty najbardziej zmierzające do tego, aby tą poprawić efektywność energetyczną lokalu, całego budynku.
Gminy mają czas, do kiedy można się zgłaszać?
Do 31 grudnia jest pierwszy nabór tego roku lub do wyczerpania puli. Budżet programu to jest 1 400 000 000 zł. Generalnie program jest od 2022 roku, czyli od 21 lipca do końca 2026 roku. Ten końcowy rok 2026 do 31 grudnia to jest taki rok zamykający, gdzie my jako Wojewódzki Fundusz się rozliczamy. Natomiast beneficjent musi do 31 grudnia 2025 jakby wykonać tą instalację i również się z gminą rozliczać. My jako wojewódzkie fundusze podpisujemy z gminami umowy do 30 czerwca 2024 roku. Później już jest etap ten taki rozliczeniowy całego budżetu programu.
A finanse, to znaczy gminy muszą wyłożyć swoje pieniądze?
Gminy nie muszą wykładać środków, wnioskują do nas. Dobrze by było, jakby miały albo rozeznały swoją substancję, która wymaga ingerencji właśnie tego programu Ciepłe Mieszkanie, czyli tych swoich zasobów komunalnych i tak podzielić sobie, żeby rozłożyć na te lata, żeby nie zrobić też tego na hura, bo to jest, my sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest ogrom pracy, jaką gmina musi wykazać, ale po to właśnie też tworzymy te porozumienia z gminami, czy podpisujemy na te punkty informacyjno-konsultacyjne, gdzie wyposażamy to stanowisko pracy w niezbędny sprzęt, czyli informatyczny, czyli komputer, stanowisko pracy. I gmina, jakby działając minimum 4 godziny w tygodniu, taki punkt powinien być otwarty, to powinna już mieć swoje takie rozeznanie, ile tej substancji, ile jest w stanie zrobić. Przecież jeżeli ogłosi nabór, czy złoży do nas wnioski, to może po prostu taką kampanię informacyjną poprzez ulotki do skrzynek na listy włożyć, że jest taka możliwość złożenia wniosku do gminy i przeprowadzić w lokalu mieszkalnym swoją inwestycję, czyli zmodernizować, tak jak powiedziałem, instalację centralnego ogrzewania, tak zwane ogrzewanie etażowe, bądź docieplenie ściany, czy tej solarki okiennej.
Ale gminy dostają od państwa pieniądze, tak?
Tak. To gminy składają do nas wniosek o dofinansowanie i my po ocenie tego wniosku, jest kompletny i jest zgodny z zasadami programu Ciepłe Mieszkanie, my wypłacamy na odrębny rachunek w gminie środki, o które gmina zawnioskuje.
I gmina może teraz te środki zaliczkować dla mieszkańców?
To jak gmina już będzie wypłacać środki dla mieszkańców, to tak jak powiedziałem,
sprawa, tak?
To jest sprawa gminy. Gminy tworzą regulamin. Jeżeli w tym regulaminie zawrzą zapisy, że będą zaliczkowały te środki na zakup, czy to źródła ciepła nowoczesnego, czy to modernizacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, czy wentylacji z odzyskiem ciepła, to jest jakby sprawa gminy.
Ten ponad miliard złotych jest do dyspozycji dla gmin w całej Polsce, rozumiem, tak?
Czyli dokładnie
im szybciej,
tak,
to jest szansa na to, że te pieniądze trafią do gmin, które będą bardziej dynamiczne.
Aktywne, dynamiczne, dokładnie tak. No, w całym tym okresie od 2022 do 2026, generalnie 2024, gminy mogą złożyć dwa wnioski o udostępnienie tych środków, które my jako Wojewódzki Fundusz pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu.
Ale wspomniał pan także, że oprócz mieszkań mogą gminy także finansować domki dalej?
Tak.
Czyli rozszerzony jest ten program,
jest
tak?
Rozszerzony ten program. To jest model taki, aby jakby zintensyfikować działania po prostu gminy do tego, aby na tym swoim terenie była większa intensywność wymiany tych źródeł ciepła na ekologiczne.
No i oszczędzanie energii poprzez termomodernizację.
Dokładnie tak. Właśnie tu powinno się, zwłaszcza w tym okresie takim trudnym, gdzie ceny energii czy nośników energii mocno idą w górę, to warto się naprawdę zastanowić i nie robić tylko samej wymiany źródła ciepła, tylko połączyć to z szeroko pojętą termomodernizacją obiektu, bo wówczas zmniejszamy zapotrzebowanie energetyczne tego budynku.
Jest zainteresowanie gmin tym programem?
jest zainteresowanie gmin tym programem, ale też są pewne obawy gmin, że to jest kolejna...
Dużo pracy, tak?
Kolejna kwestia, gdzie muszą zaangażować czy to pracowników, ale... Podkreślam i mówię, od jakiegoś czasu mamy już prowadzone te punkty informacyjne w gminach. I to jest też ten moment właśnie, żeby wykorzystać tych pracowników, którzy
nabrali doświadczenia pewnego.
Którzy już nabrali doświadczenia, znają program Czyste Powietrze. Tak jak powiedziałem, tu ciepłe mieszkanie naprawdę nie różni się wiele od programu Czyste Powietrze. Dochodzą po prostu lokale wielorodzinne.
Czekamy w takim razie na efekty. Przypomnę, że od 21 lipca ruszył nabór do programu Ciepłe Mieszkanie, który działa podobnie do funkcjonującego już od kilku lat programu Czyste Powietrze. Umożliwia właścicielom domów jednorodzinnych ubieganie się o dopłatę na wymianę pieca lub termomodernizację i podobnie będzie to także z programem Ciepłe Mieszkanie. Moim gościem był Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pokonaj smog.
Przeważająca liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Szychtyngowa ogrzewana jest tradycyjnym źródłem ciepła, czyli piecem węglowym.
Burmistrz Jolanta Wielgus.
Są oczywiście też mieszkania ogrzewane w inny sposób, piece na pelet, czy też piece na butle gazowe, gaz LPG. Jednak w przeważającej liczbie gospodarstw domowych jednak są to piece węglowe.
I jako groszek też chyba modny.
Też jest dużo gospodarstw, które ogrzewają się za pomocą ekogroszku. Też przy pomocy dofinansowania z programu Czyste Powietrze te stare piece, kopciuchy zostały między innymi wymienione na ekogroszek. Niemniej jednak już nie można tego robić, wymieniać na piec, na ekogroszek, na inne formy.
Na terenie gminy nie ma gazu ziemnego?
Od lat podejmujemy starania, żeby zgazyfikować gminę Szlichtyngowa. Niemniej jednak do tej pory nie udało nam się przebrnąć tematu. Jesteśmy cały czas w korespondencji. Bardzo mi na tym zależy, żeby zgazyfikować gminę Szlichtyngowa i temat ten ciągle też jest podnoszony przez naszych mieszkańców podczas moich spotkań z mieszkańcami podczas zebrań sołeckich. Cały czas czynimy starania w tym kierunku, żeby jednak mieszkańcy w gospodarstwach domowych mogli korzystać z gazu ziemnego. W naszej korespondencji ze spółką gazowniczą podkreślamy cały czas to, że przecież na terenie gminy Szlichtyngowa są dwie kopalnie gazu ziemnego w Goli i w Drżynie. Tak, no. Niemniej jednak temat ten jest jeszcze przed nami.
Czyli macie gaz u siebie, ale nie możecie korzystać z niego.
Tak, nie możemy korzystać. To jest kwestia wybudowania sieci przesyłowej, dostarczenia tego gazu ziemnego do gospodarstw domowych.
No właśnie, wydawałoby się to takie proste, prawda, że przecież walczymy o ekologię, o czyste powietrze. Sam program tak się nazywa. A w sumie no, ludzie palą węglem, bo nie mają dostępu do tych ekologicznych źródeł.
Nie mają dostępu do gazu ziemnego, niemniej jednak my na terenie naszej gminy wdrażamy ten rządowy program Czyste Powietrze. Na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od 1 lipca ubiegłego roku w urzędzie uruchomiliśmy punkt konsultacyjny, gdzie pracownik Urzędu Miasta i Gminy pomaga mieszkańcom gminy Szlichtyngowa w aplikowaniu o środki z tego programu. Także jest pracownik, który udziela informacji, zajmuje też się doradztwem i mieszkańcy nasi składają wnioski, korzystają z tego programu. Niektórzy tylko w zakresie wymiany źródeł ciepła, niektórzy też korzystają z pełnego zakresu, jaki oferuje ten program, także termomodernizacji, wymiana drzwi, wymiana okien, docieplenie przegród, docieplenie ścian zewnętrznych.
A promujecie w jakiś sposób ten program?
Oczywiście, że promujemy ten program, bo też zależy nam, żeby na terenie gminy Szlichtyngowa jak najwięcej osób skorzystało z tego programu, wymieniło stare źródła ciepła na nowe, ekologiczne. Nie będę o tym mówić, bo to wszyscy wiedzą, że chodzi też nam o jakość i czystość powietrza. Organizujemy też cyklicznie spotkania takie informacyjne i promocyjne dla mieszkańców. Przygotowywaliśmy też ulotki, które zostały też dostarczone do wszystkich gospodarstw domowych. Co jakiś czas też zamieszczamy informację przypominającą o możliwości skorzystania z tego dofinansowania na naszej stronie internetowej.
Jakie jest zainteresowanie składaniem wniosków o dotacje z programu Czyste Powietrze?
Zainteresowanie jest bardzo duże.
Inspektor Sylwia Prędka-Szulc.
Na spotkania, które organizujemy z mieszkańcami, też przychodzą osoby zainteresowane. Co prawda jest kilka obaw, bo mamy niepewną sytuację tutaj z ogrzewaniem, ale mimo to osoby dalej dzwonią, zastanawiają się, rozmawiamy, umawiamy spotkania i dzisiaj miałam już kolejną osobę na złożenie następnego wniosku. Także zainteresowanie jest.
A co pani ma na myśli, jeśli chodzi o niepewną sytuację?
Tu chodzi o to, że ludzie przychodzą i mają pewne obawy, bo program finansuje wymianę piecy pod warunkiem, że stary piec nieefektywny musi zostać zlikwidowany. I tu osoby mają pewne obawy ze względu na sytuację z węglem, z zakupem dzisiaj chociażby ekogroszku i z tego wynikają jakieś obawy.
Z tym, że ekogroszek nie wchodzi w grę już w tej chwili, prawda?
Tak, ekogroszek już nie wchodzi w grę, ale dużo osób mimo wszystko jeszcze w zeszłym roku składało wnioski i wymieniało piece na ekogroszek i teraz mają problem też z zakupem tego ekogroszku i stąd są też obawy mieszkańców, że powiedzmy wymieniają teraz piec na pelet drzewny i też nie wiedzą, jaka będzie sytuacja z drewnem. Czują się niepewnie i też takie mam wrażenie, że chcą przeczekać te pierwsze miesiące i zobaczyć, jak będzie, jak się rozwinie sytuacja.
Do tej pory z czym największe problemy mieli mieszkańcy składający wniosek? Znaczy zawsze można samemu to zrobić, ale przychodzą do Państwa i o jaką pomoc proszą?
Przede wszystkim, żeby złożyć taki wniosek, należy założyć konto, aktywować je i tam wypełnić druk. Najpierw to jest wniosek o dofinansowanie, a później trzeba złożyć wniosek o płatność. Generalnie pomagam we wszystkim, tak? Bo i zakładam konto z mieszkańcami i wypełniam wnioski. Jednak mało osób same przez swoje profile zaufane chcą składać wniosek, bo mają jakby obawy, że coś źle wypełnią, tak? Wolą jednak korzystać tutaj z punktu. Nie ukrywam też, że odbieram też telefony z innych gmin, bo jednak zainteresowanie, tak jak powiedziałam wcześniej, jest duże i z innych gmin, gdzie nie ma tych punktów informacyjnych, również ludzie dzwonią tutaj do mnie, pytają o pewne rzeczy. Udzielam oczywiście informacji.
Pani Ewelina Staniszewska-Szolc ze Ślitygowej zmieniła piec. Z jakiego na jaki?
Zmieniłam z ekogroszku na pelet.
Dobry wybór?
Myślę, że dobry wybór. Poza tym piec nasz już był stary i wymagał zmiany. No myślę, że to jest zmiana na lepsze. Tylko żeby ceny po prostu tego peletu odrobinę spadły, bo wszyscy namawiają, żeby dbać o ekologię, wymieniać kopciuchy na ekologiczne piece, no a opał drożeje, więc jeżeli będzie cena peletu niższa, no to uważam, że zmiana tylko na lepsze.
No niestety, proszę pani, mamy inflację. Nie? Wszystko poszło w górę, nie tylko źródła energii, ale żywność chociażby i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inny temat. Ja chciałbym jeszcze taką rzecz. Czy miała pani kłopoty z wypełnieniem wniosku o dotację?
Myślę, że gdybym robiła to sama, to troszeczkę kłopotów bym miała, natomiast robiłam to za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Ślichtyngowej. Wszystko poszło bardzo gładko, sprawnie, no także ja jestem bardzo zadowolona.
No właśnie, bo ludzie mają kłopoty i dobrze, że takie punkty doradztwa pocztowe.
Jak najbardziej, ja jestem bardzo zadowolona. Nie lubię takich papierkowych wypełniania wniosków i tak dalej, natomiast tutaj jest pani, która jest bardzo kompetentną osobą, przemiłą, także poszło to naprawdę sprawnie i jestem bardzo zadowolona.
A kłopoty z nabyciem tego pieca były, czy nie bardzo?
Nie było.
Czyli dostępny na rynku ten piec jest na pelet?
Tutaj akurat wyborem pieca zajął się mój mąż. Kupiliśmy polski piec, polskiego producenta. Nie najtańszy, ale myślimy, że to będzie dobry wybór, bo i chodziło nam i o serwis, żeby był w pobliżu.
A ten piec jest bezobsługowy prawie, że tak?
Tak jest.
Czy jak to się technicznie odbywa? Się tam ładuje go? Czy...
No tak, jest zasobnik, zasypuje się peletem i piec nagrzewa do zadanej temperatury, później się wyłącza. Jak temperatura spada, no to znowu pobiera opał i...
I przez jaki czas nie potrzeba ładować go? Nie wie pani?
Tego nie wiem jeszcze.
Tym się mąż zajmuje.
Tak jest.
Ale lepiej niż na ekogroszek, tak?
No na pewno, bo to jest tak, raz, że jest no, nowoczesny ten piec, tak? Nie brudzi się tak, nie ma tego pyłu, kurzu. Poza tym my i tak nie mamy pieca w domu, tylko obok w budynku gospodarczym, ale jest czysto, po prostu jest czysto i, no i ekologicznie.
A ile można wiedzieć, ile Pani otrzymała takiej dotacji?
14 tysięcy.
A ile piec kosztował z montażem?
Robert, ile piec kosztował z montażem? 34 tysiące.
A, czyli 20 musieliście dołożyć. Tak, no to jest jakaś pomoc, prawda?
Oczywiście, że tak.
Do tej pory za pośrednictwem gminy Szlichtyngowa 30 osób złożyło wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na dzień dzisiejszy mamy informacje, bo mieszkańcy dzwonią do nas, do mojego pracownika z podziękowaniami za pomoc. Dziękujemy, udało się, dostaliśmy dofinansowanie, pieniążki mamy na koncie. Niemniej jednak jest to jeszcze mała liczba, może wynika to stąd, że mimo że na dzień dzisiejszy zostały zmienione zasady ubiegania się o to dofinansowanie. Naprawdę można pozyskać duże kwoty, bo to jest i 47 tysięcy, i 97 tysięcy, w zależności z jakiej puli programu mieszkaniec chciałby skorzystać. To niemniej jednak mieszkańcy muszą zabezpieczyć ten wkład własny, swój, finansowy, ale przychodzą, dopytują się. Wiemy, że ten program obowiązuje do 2027 roku, także mieszkańcy, którzy zamierzają złożyć wniosek i są chętni, przygotowują się, żeby to zrobić.
Może ta sytuacja się w końcu ustabilizuje za jakiś czas, mówię tutaj o inflacji, bo to też na pewno będzie miało wpływ na to, czy ludzie będą chcieli wymieniać te źródła ciepła. No bo koszty życia wzrosły bardzo, prawda?
Może to też od tego zależy, ale rozmawiając z mieszkańcami, raczej większość skłania się do tego prędzej czy później, chcieliby prędzej, ale to wszystko zależy też od sytuacji ich finansowej, chcieliby wymienić piec na nowy, ekologiczny, wiedzą, rozumieją i chcą to zrobić.
Poza tym to jest takie ułatwienie, tym bardziej dla starszych osób, bo węgiel to trzeba wrzucać co jakiś czas, a na przykład na ten pelet to się załaduje na pewien okres i wszystko jest w porządku, bezobsługowo prawie, że prawda?
Tak, to wymienił właśnie piec na takie źródło ogrzewania, czy piec na pelet, to każdy sobie to chwali i mówi, że naprawdę nie ma z tym dużo pracy, to jest tylko kwestia nadzoru nad piecem. I to jest duże ułatwienie i duża pomoc i mniej pracy też.
Czyli ludzie głównie piece, tak zwane kopciuchy, wymieniają na ekologiczne źródła, czyli pelet, gaz, a na przykład na termomodernizację też składają wnioski?
Wygląda to tak, żeby złożyć wniosek na termomodernizację, najpierw należy mieć albo efektywne źródło ciepła, a jeśli nie, to podstawą jest wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła. Na ocieplenie decydują się ludzie, ale nie wszyscy.
Czyli tak etapami takimi to jest.
Tak, można na trzy etapy rozbić zadanie, ale tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności musi być wymienione źródło ciepła. A w dalszej kolejności można składać też również na docieplenie budynku, na te wszystkie wymiany okna, na wymianę drzwi, jak również można zrobić tą termomodernizację.
I fotowoltaikę.
Tak, fotowoltaikę.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.
Na dziś to już wszystko. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.